Ścieżka dydaktyczna z krajem puszczy. Wstęp. Kampinoski Park Narodowy został utworzony 16 stycznia 1959 roku. Leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, obejmujący fragment Pradoliny Wisły w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. Zajmuje powierzchnię 38 544 hektarów, z czego 72 hektary przypada na ośrodek hodowli żubrów imienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w Smardzewicach w województwie łódzkim. Najbardziej wartościowe fragmenty o łącznym areale 4638 hektarów objęte są ochroną ścisłą w 22 obszarach. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o powierzchni 37 756 hektarów. Krajobraz parku jest bardzo urozmaicony, dominują w nim dwa kontrastujące ze sobą elementy wydmy i bagna. Flora parku liczy około 1400 gatunków roślin naczyniowych, świat zwierząt nie jest do końca poznany. Dotychczas udokumentowano występowanie ponad 4000 gatunków, w tym przeszło 3000 gatunków bezkręgowców. Żyją tu wszystkie nizinne płazy i 6 gatunków gadów. Gniazduje około 160 gatunków ptaków, ostoje mają, żuraw, bocian czarny, derkacz, bielik, orlik krzykliwy. Wśród dużych ssaków najliczniej reprezentowane są, dzik, sarna i łoś symbol parku. Przedstawicielami drapieżników są m.in. kuny, jenoty, lisy, wydry i rysie, które powróciły w puszczańskie ostępy dzięki udanej reintrodukcji. W granicach parku i jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wiele pamiątek historycznych, zabytków architektury oraz miejsc pamięci narodowej. Uprawianie turystyki edukacyjnej, krajoznawczej, a także rekreacyjnej umożliwiają szlaki turystyczne. Jest ich 16 o łącznej długości około 350 km i 200-kilometrowy szlak rowerowy. Turyści mają do dyspozycji kilkanaście parkingów i wiele urządzeń turystycznych. Działalność edukacyjną park prowadzi w trzech ośrodkach: Centrum Edukacji w Izabelinie, Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym imienia Jadwigi i Romana Kobędzów w granicy koło Kampinosu oraz Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Na terenie parku wyznaczono 9 ścieżek dydaktycznych. Kampinoski Park Narodowy jest najważniejszym obiektem w systemie obszarów chronionych na Mazowszu. Ze względu na swoją rangę w 2000 roku wraz ze strefą ochronną został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą Puszcza Kampinoska, a w 2004 roku wszedł w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 pod symbolem PLC140001. Ścieżka dydaktyczna z krajem puszczy, znajduje się we wsi Granica, jednej z najładniej położonych wsi puszczańskich. Odległej o około 3 km na północ od wsi Kampinos. Zaczątkiem wsi Granica była osada budnicza założona około 1795 roku, lecz jej właściwa historia rozpoczęła się dopiero po wybudowaniu w latach międzywojennych zespołu drewnianych budynków nadleśnictwa Kampinos, w modnym wówczas stylu tzw. architektury narodowej, czerpiącym zarówno ze szlacheckiego baroku, jak i ze stylu zakopiańskiego. Budynki te jako zabytki objęte są opieką konserwatorską. Między Kampinosem i Granicą rozciąga się duży obszar łąki turzycowisk na torfowisku Niskim Olszowieckiego Błota. W czasie wiosennego okresu kwitnienia łąki pokrywa wielobarwny dywan kwiatów. Najpierw żółto kwitnie knieć błotna, czyli kaczeniec, później rzeżucha błotna, jaskry kosaciec żółty, goździk pyszny i krwawnica pospolita. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji zwierząt. Można tu spotkać m.in. myszołowy, błotniaki stawowe, kruki, czajki, krzyki, derkacze, bociany białe i czarne, żurawie, zające, lisy, sarny, a nawet króla Puszczy Kampinoskiej łosia. Od południa horyzont Olszowieckiego Błota zamyka najlepiej zachowany w tym miejscu fragment skarpy Prawisły, zakończonej krawędzią tarasu erozyjnego równiny Łowicko-Błońskiej, a od północy pas wydmowy, porośnięty borami sosnowymi. Ścieżka z krajem puszczy ma kształt pętli, a jej długość to niespełna 4 km. Biegnie od parkingu z krajem Olszowieckiego Błota do Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Mija ekspozycję budownictwa puszczańskiego i wiodącą obok niego aleję trzeciego tysiąclecia, w której od 1999 roku sadzą swoje dęby osobistości z Polski i całego świata. Pierwsze dęby posadzili prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, prymas Polski ksiądz kardynał Józef Glemp i minister środowiska Jan Szyszko. Przed wejściem do muzeum warto obejrzeć fragment szczęki wieloryba, zamontowaną na głazie narzutowym tablicę pamiątkową, poświęconą profesorom Jadwidze i Romanowi Kobędzom, inicjatorom powołania Kampinoskiego Parku Narodowego, a także pomnikowe okazy dębów szypułkowych, dwie amerykańskie sosny wejmutki oraz inne gatunki drzew i krzewów. Nie powinno się pominąć również ekspozycji na wolnym powietrzu Polskie Parki Narodowe. Od muzeum ścieżka wiedzie z krajem obszaru ochrony ścisłej granica, który dzięki staraniom profesora Romana Kobędzy został utworzony w 1936 roku. Dochodzi do cmentarza wojennego z września 1939 i następnie wraca do parkingu. Przystanek pierwszy wieś granica. Wieś powstała około 1795 roku jako tak zwane budy, czyli osada zamieszkana przez budników, których w połowie XVIII wieku zaczęto osiedlać wewnątrz Puszczy Kampinoskiej. Trudnili się oni wycinką drzew i przerobem pozyskanego drewna na węgiel drzewny, smołę i potaż. Na czas wyrębu lasu mieszkali w prymitywnych chatach zwanych budami. Zakładane przez nich osady dały początek istniejącym do dzisiaj wsiom. Nazwa wsi od wyrazu pospolitego granica, czyli linia, pas graniczny rozdzielający dwa obszary. Znak graniczny w formie kopca, znakowanego drzewa. Początkowo z członem odróżniającym w formie wyrażenia przyimkowego granica do Kampinosa i nazwa oboczna budy kampinoskie. Wydany w latach 1880-1902 w Warszawie słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, że w 1827 roku we wsi było 6 domów i 69 mieszkańców. Rozwój wsi nastąpił w międzywojniu i związany był z wybudowaniem w latach od 1921 do 1927 zespołu drewnianych budynków nadleśnictwa Kampinos w modnym wówczas stylu tzw. architektury narodowej. Obecnie w budynkach tych mają swoje siedziby jednostki terenowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przed II wojną światową wieś liczyła 40 gospodarstw. Była wsią typu rzędówka, o luźnej zabudowie wzdłuż drogi po jednej stronie i prostopadle do drogi biegnącymi pasami pól, na których uprawiano przede wszystkim żyto i ziemniaki. We wrześniu 1939 roku przewaliła się przez Puszczę Kampinoską nawałnica wojenna. Rozpoczął się pełen grozy i cierpień okres okupacji. Wieś granica znalazła się na terenie utworzonego Generalnego Gubernatorstwa, gdzie władze niemieckie stosowały masowy terror. Przemocy i eksploatacji gospodarczej władz okupacyjnych przeciwstawiła się duża część mieszkańców wsi puszczańskich, w tym szczególnie leśnicy. Po wojnie mieszkańcy od razu przystąpili do naprawiania szkód i odbudowy zniszczonego dobytku. Nieszczęście zdarzyło się w 1965 roku. Wybuchł pożar, który strawił większość domostw. Po nim wieś nie wróciła już do swojej świetności. W 1975 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez państwo w drodze wywłaszczenia gruntów położonych w Kampinoskim Parku Narodowym. Wykupom podlegała powierzchnia 13 852 hektarom położona w 67 wsiach. Mieszkańcy granicy skorzystali z nadarzającej się okazji i jeden po drugim dobrowolnie sprzedawali swoje gospodarstwa na rzecz parku. Wieś została praktycznie wykupiona. W 1985 roku fragment wsi z zespołem zabudowy drewnianej został wpisany do rejestru zabytków miasta stołecznego Warszawy. Ochroną konserwatorską objęto obszar wyróżniający się walorami krajobrazowymi o powierzchni około 110 hektarów, na którym zachowały się budynki stanowiące przykład drewnianego budownictwa wiejskiego i puszczańskiego rejonu Mazowsza oraz murowana kapliczka kryta gontem z 1920 roku. Przyjeżdżając do granicy, warto wiedzieć, że jest to jedno z bardziej fascynujących miejsc. Lechosław Hesz w przewodniku Puszcza Kampinoska tak je charakteryzuje, Jeśli któreś z miejsc w Kampinoskim Parku Narodowym zasługuje na poznanie w pierwszym rzędzie, to jest nim na pewno granica, znajdująca się na północ od wsi Kampinos. Jest to zapewne najładniej położona miejscowość puszczańska. Otoczenie jest imponujące i krajobrazy urozmaicone. Przystanek drugi: Olszowieckie Błoto. Rozległy teren, który rozpościera się przed nami, to fragment południowego pasa bagiennego Puszczy Kampinoskiej o nazwie Olszowieckie Błoto. Zajmuje podłużne zagłębienie o powierzchni około 1500 hektara, ciągnące się od granic południowego pasa wydm na północy do skarpy równiny Łowicko-Błońskiej na południu, około 1,5 kilometra, oraz od Wólki Smolanej na zachodzie do Kampinosu na wschodzie, około 9 kilometrów. Współcześnie jego oś stanowi kanał olszowiecki, który odwadnia dominujące tu mokradła. Meliorować ten obszar zaczęły władze carskie w drugiej połowie XIX wieku. Budowę kanału kończono w czasie okupacji hitlerowskiej. Obecnie Olszowieckie Błoto ma duże wartości florystyczne. Obok rozległych płatów dobrze wykształconych szuwarów, łąk wilgotnych i zarośli wierzbowych, zachowały się niewielkie płaty zmienno-wilgotnych łąk trzęślicowych najcenniejszego typu łąk w Kampinoskim Parku Narodowym. Występuje na nich jeden z najrzadszych storczyków Puszczy Kampinoskiej, storczyk kukawka, chroniony unijną dyrektywą siedliskową starodób łąkowy i inne rzadkie gatunki roślin. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego łąki trzęślicowe zanikają na skutek nadmiernego odwodnienia, a także w wyniku zaprzestania koszenia i przemian sukcesyjnych. Wyłączone z użytkowania szybko ulegają przekształceniom w inne zbiorowiska, przede wszystkim w ziołorośla z wiązówką błotną, które następnie zarastają wierzbami. Łąki we wsi granice objęte są przez park zabiegami ochronnymi polegającymi na koszeniu, które jest warunkiem zachowania tych pięknych fitocennos. Mokradło w języku potocznym oznacza grząski, podmokły teren. Według definicji przyjętej przez konwencję ramsarską mokradłami są wszelkie ekosystemy wodne i ziemnowodne. Większość mokradeł powstaje w wyniku ewolucji zbiornika wodnego lub cieku, jest przez nie zasilana w wodę lub zawiera pozostałości tych ekosystemów. W węższym ujęciu za mokradła uważa się ekosystemy pośrednie między typowo wodnymi i typowo lądowymi, które często formują się na ich pograniczu pod wpływem stałego lub okresowego przesycenia podłoża wodą. Tworząca je roślinność znosi silne uwilgotnienie, a z jej szczątków powstają gleby hydrogeniczne, między innymi torfowe. Po odwodnieniu mokradła ulegają degradacji. Dawniej i dziś. Kilkaset lat temu woda przez wiele miesięcy w roku wypełniała ten fragment południowego pasa bagiennego, tworząc rozlewiska. Ponad 75% tego obszaru porastał las bagienny z dominującą olszą, gdzie niegdzie występowały szuwary, a wyniesione ponad poziom wody piaszczyste pagórki zajęte były przez lasy grądowe, czyli dębowo-grabowo-lipowe, rzadziej bory mieszane z sosną. Zmiany nastąpiły w drugiej połowie XIX wieku. Szybki przyrost ludności i intensywny rozwój osadnictwa puszczańskiego spowodowały przyspieszenie wyrębu lasów. W okolicach Kampinosu znaczną część pozyskanych w ten sposób ziem przeznaczano na pola uprawne, łąki i pastwiska. Obok wylezień decydujący wpływ na zmiany w środowisku przyrodniczym na obszarze Puszczy Kampinoskiej miały meliorację. W terenach podmokłych tkwiły niewykorzystane jeszcze rezerwy ziemi pod użytki rolne. Użytkowanie ich ograniczał jednak nadmiar wody. Dlatego też zaczęto z wielkim rozmachem osuszać mokradła. Za późno uświadomiono sobie, że istnieją ważne powody, dla których należy zachować tereny podmokłe. Nowe kanały i rowy kopano aż do lat 70. XX wieku. Coraz silniej zmieniały się stosunki wodne i wysychały mokradła. Nie tylko pozbawiono w ten sposób siedlisk rzadkie już gatunki roślin i zwierząt, lecz także utracono najważniejsze zbiorniki, w których gromadzi się nadmiar wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Obecnie około 15% powierzchni Olszowieckiego Błota porastają olsy i brzeziny, a ponad 30% przypada na szuwary tłużycowe i trzcinowiska. Pozostałą część, na siedliskach przesuszonych i świeżych, zajmują łąki. Lasy powstałe z zalesienia gruntów porolnych i zakrzaczenia spontanicznie rozwijające się w wyniku sukcesji wtórnej. Przystanek trzeci: Aleja Trzeciego Tysiąclecia. ale je zlokalizowano na terenie ośrodka dydaktyczno-muzealnego w granicy nie bez powodu. Istotne było, aby odwiedzało ją jak najwięcej ludzi, gdy po latach stanie się obiektem refleksji, edukacji i źródłem obywatelskiej odpowiedzialności za zachowanie naszego naturalnego dziedzictwa i troski o los Ziemi oraz żywym świadectwem woli i postawy wielu osobistości, organizacji i środowisk wobec przyrody. W roku poprzedzającym nowe tysiąclecie Kampinoski Park Narodowy i Fundacja Nowy Polski Las hasłem Ekologia ponad podziałami, zainaugurowali akcję społeczną Po pierwsze środowisko. Miała ona na celu rozbudzenie w społeczeństwie szacunku do przyrody oraz uzmysłowienie wartości środowiska naturalnego dla naszego życia codziennego. Jej trwałym śladem jest właśnie Aleja Trzeciego Tysiąclecia, której uroczysta inauguracja odbyła się 16 maja 1999 roku. Pierwsze dęby, o imionach Aleksander, Józef i Jan, posadzili wtedy prezydent Aleksander Kwaśniewski, prymas Polski kardynał Józef Klemp i minister ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Jan Szyszko. W czasie uroczystej inauguracji prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in.: Mam nadzieję, że ta szczególna inicjatywa, którą symbolizuje Aleja Trzeciego Tysiąclecia, będzie zachętą dla nas wszystkich, by więcej myśleć i więcej czynić dla środowiska naturalnego, naszego otoczenia i przyrody. Warto powiedzieć, że natura, każde miejsce, które może wzbudzać takie uczucia, jak Kampinoski Park Narodowy, jest naszym wspólnym bogactwem i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by było go w Polsce więcej i byśmy to bogactwo, tę niezwykłą przyrodę mogli przekazać następnym pokoleniom w tej urodzie, jaką znamy. To musi być troska nie tylko ekologów, ale troska nas wszystkich. Z biegiem lat sadzono kolejne dęby w alei. Każdy z nich otrzymywał imię nawiązujące do konkretnej osoby lub organizacji bądź instytucji. Fakt ten upamiętnia tabliczka umieszczona na drewnianym cokole obok każdego dębu. Posadzone dęby królewskie drzewa, symbole długowieczności, będą zawsze przypominały, że wybitni przedstawiciele społeczeństwa są związani z ideą ochrony przyrody i polską przyrodą. Aleja liczy obecnie 40 dębów. Przystanek 4. Skansen budownictwa Puszczańskiego. Idea utworzenia muzeum na wolnym powietrzu zrodziła się w połowie lat 70. minionego wieku. Inicjatorami były Towarzystwo Kulturalno-Naukowe w Pruszkowie, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych i Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego. Początkowo miał to być niewielki obiekt w Bożencinie, później postanowiono stworzyć większą placówkę z działem etnograficznym. W latach 1975-76 na zlecenie konserwatora miasta stołecznego Warszawy Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych zinwentaryzował zabytki budownictwa wiejskiego w Puszczy Kampinoskiej. Były to na tym obszarze pierwsze badania terenowe mające na celu wyszukanie i rejestrację wartościowych obiektów. Badaniami objęto 60 wsi, w 38 z nich odnaleziono 98 interesujących obiektów, spośród których wytypowano 25 do przeniesienia do skansenu z 15 wsi. Latem 1984 roku podjęto decyzję o lokalizacji muzeum na wolnym powietrzu w granicy. Przemawiały za tym istniejące tam zabytkowe obiekty Zespołu Zabudowań Nadleśnictwa Kampinos z 1919-20 roku. Realizację właściwej ekspozycji skansenu rozpoczęto w 1986 roku wraz z zapoczątkowaniem pierwszego etapu budowy parku etnograficznego, zakładającego powstanie zespołu budownictwa typowego dla równiny łowicko-błońskiej, to jest ulicówki, bądź rzędówki zwartej. Późniejsze uszczegółowienie planu koncepcyjnego pierwszego etapu budowy z 1987 roku zakładało nieco inny kształt tego zespołu. Obok będącej od 1986 roku w realizacji zagrody Widemajera planowano w nim jeszcze dwie zagrody. Jedna z nich miała tworzyć zestawianą zagrodą ciąg, przylegając do niej od południa, druga zaś umiejscowiona po przeciwnej stronie drogi, na wprost zagrody Widemajera, dawać wraz z nią na miastkę zwartej ulicówki. W grudniu 1992 roku na podstawie ustawy o ochronie przyrody pomiędzy wicewojewodą warszawskim, wojewódzkim konserwatorem przyrody i dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego zawarte zostało na czas nieokreślone porozumienie w sprawie przekazania przez wojewodę i przejęcia pod zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego obiektów skansenu. Park zobowiązał się włączyć obiekty skansenu w ramy swoich struktur organizacyjnych, rozszerzając działalność i zadania ośrodka dydaktyczno-muzealnego w granicy. Obecnie na zabudowania skansenu składają się trzy zagrody, nazwane od ostatnich właścicieli budynków mieszkalnych zagrodami Widemajera, Wiejckiej i Połcia. Dwie pierwsze znajdują się w niewielkiej odległości i posadowione są w strefie pierwotnej ekspozycji, stanowiąc część planowanej w tym miejscu ulicówki. Usytuowane są wzdłuż drogi, która po rozpoczętej w 1999 roku akcji sadzenia przy niej dębów przez wybitne osobistości życia publicznego nosi miano Alei Trzeciego Tysiąclecia. Zagroda Widemajera prezentuje gospodarstwo zamożnego chłopa. Tworzą ją następujące obiekty: budynek mieszkalny, przeniesiony ze wsi Szymanówek koło Leszna, usytuowany frontem do drogi, w niewielkiej od niej odległości. Przestrzeń między domem a drogą zagospodarowana jest na ogródek. Jest to dom szerokofrontowy, dwutraktowy, o konstrukcji zrębowej i dachu naczółkowym krytym gątem, który stanowi przykład typowego domu mieszkalnego z początku XX wieku bardzo zamożnego gospodarza. W pierwotnej zagrodzie Widemajerów były trzy stodoły. Drewniana stodoła, dwuboiskowa, przeniesiona ze wsi Juliopol, gmina Młodzieżny, usytuowana szczytem do drogi. Wytypowana do zagrody ze względu na swą wielkość, składa się z trzech sąsieków i dwóch boisk. Konstrukcji ryglowej, czyli szkieletowej, oszalowana pionowymi deskami i dachu dwuspadowym krytym strzechą. Wybudowana w okresie międzywojennym, w 1986 roku wykupiona przez konserwatora zabytków miasta stołecznego Warszawy i przeniesiona do skansenu. Drewniany spichlerz, zrekonstruowany na podstawie obiektu z około 1910 roku ze wsi Maszna, jedyny tego typu odnaleziony na terenie Puszczy Kampinoskiej. Konstrukcji sumikowo-łądkowej, o dachu dwuspadowym krytym strzechą. Posadowiony jest szczytem do drogi. Drewutnia z wozownią, zrekonstruowana na podstawie obiektu istniejącego we wsi Maszna, konstrukcji szkieletowej, oszalowanej pionowo deskami, o dachu dwuspadowym krytym strzechą. Drewniana obora, przeniesiona ze wsi Maszna, datowana na 1903 rok, konstrukcji sumikowo-łądkowej, o dachu dwuspadowym krytym strzechą. Posadowiona jest frontem do drogi. Zagroda Wiejckiej jest przykładem średniozamożnego gospodarstwa. Tworzą ją następujące obiekty: budynek mieszkalny, zlokalizowany pierwotnie we wsi Kampinos, w dzielnicy zwanej Bugajem. Usytuowany jest frontem do drogi, w niewielkiej od niej odległości. Konstrukcji zrębowej, z węgłami łączonymi na tzw. rybiogon, dach naczółkowy kryty strzechą. Budynek charakteryzuje się nadwieszonym szczytem, wysuniętym poza lico ściany, oszalowanym widełkę. Obora, przeniesiona ze wsi Kampinos, Bugaj, ustawiona szczytem do drogi, konstrukcji zrębowej, o dachu dwuspadowym krytym strzechą. Stodoła, przeniesiona ze wsi Kampinos, Bugaj, ustawiona frontem do drogi. Obiekt z lat międzywojennych, konstrukcji szkieletowej, czyli słupowo-ryglowej, oszalowanej pionowo deskami, o dachu dwuspadowym krytym strzechą. Jest przykładem stodoły najnowszego typu, reprezentującego ostatnią fazę rozwiniętego budownictwa drewnianego z terenu Puszczy Kampinoskiej. Spichlerz drewniany, wybudowany około 1880 roku w Kownacicy, powiat garwoliński, w 1938 roku przeniesiony do Błonia, dzielnica Osiek. Do skansenu wytypowany jako jedyny tego typu zachowany obiekt w okolicy Puszczy Kampinoskiej. Wąskofrontowy, konstrukcji zrębowej, z niewielkimi ostatkami tzw. zrąb topolowy. Dwuspadowy dach kryty strzechą tworzy od frontowej części spichlerza charakterystyczny podcień, oparty na dwóch belkach, osadzonych w przedłużonych poza lico ściany podwalinach. Drewutnia, konstrukcji szkieletowej, o dachu czterospadowym, krytym strzechą. Posadowiona jest blisko spichlerza. Zagroda Połcia, umiejscowiona jest oddzielnie. Mimo że zlokalizowana została poza granicą właściwego terenu ekspozycji, zaaranżowana jest na zagrodę tak zwaną biedniacką, odpowiadającą charakterem skromnemu gospodarstwu. Ponieważ decyzja o przeniesieniu domu mieszkalnego podjęta została przed przystąpieniem do projektowania wstępnej koncepcji parku etnograficznego w granicy, został on zlokalizowany tak, aby nie kolidował z przyszłym zagospodarowaniem skansenu. Zagrodę tworzą dwa zabudowania, dom mieszkalny, przeniesiony w 1985 roku ze wsi Granica. Chałupę wybudowano w 1911 roku z wykorzystaniem budulca większego domu, powstałego około 1880 roku. W 1973 roku została wykupiona przez Kampinoski Park Narodowy i do momentu translokacji stała pusta. Konstrukcji zrębowej, o dachu naczółkowym krytym strzechą. Spośród obiektów skansenu wyróżnia się bielonym z zewnątrz zrębem. Obecnie nazywana jest chatą kampinoską. Jej wnętrze towarzystwo kampinoskie wyposażyło w stare meble i przedmioty użytkowe. Obora, przeniesiona ze wsi Kampinos, konstrukcji mieszanej. Większość wykonana techniką zrębową, północna część konstrukcji słupowo-ryglowej, oszalowanej pionowo deskami z wyjątkiem frontowej, czyli zachodniej części, która pozostała otwarta, brak tam także środkowego słupa i rygla, umożliwiając wjazd do tak urządzonej wozowni. Dach dwuspadowy kryty strzechą. Przystanek piąty, stacja monitoringu przyrody. Monitoring środowiska, badanie, analiza oraz ocena stanu środowiska w celu rejestrowania zachodzących w nim zmian. Stacja bazowa zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego Kampinos, dawniej Pożary, utworzona została w sierpniu 1993 roku i od tego czasu nieprzerwanie prowadzi pomiary. Jest jedną z dziewięciu podobnych jednostek działających w ramach ogólnopolskiej sieci zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego. Jej celem jest prowadzenie stałych obserwacji funkcjonowania przyrody. Program badawczy ujednolicony dla wszystkich stacji bazowych w Polsce obejmuje pomiary związane z zadaniami ochronnymi Kampinoskiego Parku Narodowego i zagrożeniami, na jakie jest narażona jego przyroda. Badania dotyczą zjawisk atmosferycznych, ilości i chemizmu wód, zanieczyszczeń powietrza, roślinności i zwierząt. Stoimy obok ogródka meteorologicznego, gdzie mierzy się temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, wysokość opadów atmosferycznych oraz temperatury tuż nad gruntem i na głębokościach od 5 do 100 cm. Dane te są niezbędne do interpretacji wszystkich innych zjawisk zachodzących w przyrodzie. Na jego terenie znajduje się też stacja pomiarów zanieczyszczeń powietrza, która należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Zbiera ona informacje o zanieczyszczeniach docierających wraz z powietrzem na teren Puszczy Kampinoskiej oraz o zanieczyszczeniach, które dostają się do gleby wraz z opadami. W ogródku usytuowane są również trzy piezometry, to jest studzienki, które umożliwiają pomiar poziomu wody podziemnej i pobór próbek, Państwowego Instytutu Geologicznego. Jeden z piezometrów sięga 200 metrów głębokości, do wód z poziomu oligoceńskiego. Dwa pozostałe do poziomu czwartorzędowego. Jednak stacja bazowa zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego Kampinos to nie tylko ogródek meteorologiczny, ale przede wszystkim zlewnia górnej części kanału Olszowieckiego obejmująca obszar 20,2 km2. Pomiar i obserwacje na jej terenie prowadzone są na ponad 100 stałych stanowiskach i powierzchniach badawczych. Dotychczas realizowanych było 16 programów pomiarowych w trzech blokach tematycznych. Ponadto stacja rejestruje zdarzenia o charakterze ekstremalnym, np. skutki silnych wiatrów lub gwałtownych burz, gradacje owadów i tym podobnych. Prowadzi też badania doraźne, np. dotyczące wybranych gatunków lub grup zwierząt. Wieloletnia analiza uzyskanych wyników z monitoringu pozwala na określenie tendencji i kierunku zmian zachodzących w przyrodzie Kampinoskiego Parku Narodowego. Przystanek 6. Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Znajdujemy się przy jednym z domów zespołu drewnianych budynków dawnego nadleśnictwa Kampinos, wybudowanych w latach międzywojennych w modnym wówczas stylu architektury narodowej. W budynku tym przed utworzeniem Kampinoskiego Parku Narodowego mieszkał kasjer nadleśnictwa, stąd zwyczajowo nazywano go kasjerówką. W 1964 roku z inicjatywy doktora Janusza Bobińskiego, adiunkta do spraw naukowo-dydaktycznego w Kampinoskim Parku Narodowym, budynek został zaadoptowany na Muzeum Puszczy Kampinoskiej.